Dzień dobry. Posłuchaj Harel, czyli wciąż jeden z najbardziej leniwych podcastów w sieci, aczkolwiek coraz mniej leniwy i coraz bardziej jednak pracowity. Dzisiaj nie sama, a z gościem, czy jak to się teraz mawia, z
moja
gościnią.
Moja córka by powiedziała, no właśnie, z gościnią.
Z gościnią, tak. To prawda. Antonina Kondrat, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło Cię gościć i bardzo mi miło z Tobą rozmawiać jako z osobą, która jest u progu czegoś nowego, czegoś, co już gdzieś możemy obserwować, co myślę, że dosyć mocno, zwłaszcza obserwatorów takich mody i marek, nęci, a mianowicie coś zaczynasz z modą, czy właściwie zaczęłaś z modą już działać. No i teraz powiem tak, zazwyczaj jeśli prowadzę rozmowy gdzieś z osobami, które mają marki czy projektują, to prowadzę już z jakiegoś dystansu, z takiej drugiej strony, że już coś się wydarzyło, nawet czasami dużo, czasami mniej, a tutaj dopiero ma się coś wydarzyć właściwie, gdzieś jest, no mówię, jesteś u progu, ale bardzo się z tego cieszę, bo też myślę, że będziemy miały okazję porozmawiać o tym, jak to jest na początku drogi i też może trochę poprzewidywać, co będzie i potem może zweryfikować, jak to będzie, no na przykład, jak się spotkamy.
Ostatnie lata uczą nas, że wiesz, plany to jest dosyć dziedzina ludzi bardzo odważnych, więc zobaczymy.
No właśnie, a odnośnie samej mody, ja Ci chcę, pierwsze pytanie chcę Ci zadać takie bardzo internetowe, bardzo online'owe, ale też z pewnym podwójnym dnem, bo chcę Cię spytać, co masz na sobie i dlaczego?
Na sobie mam dres nago i t-shirt, szczerze mówiąc, nie wiem jakiej firmy nawet. Co to jest? Zara?
Zara.
Zara, tak. Czyli to, co leżało, kiedy wychodziłam z domu, żeby bladym świtem odprowadzić dziecko do przedszkola. A czy to odpowiada na pytanie pierwsze?
Odpowiada na pytanie pierwsze i nawet trochę na pytanie drugie, czyli to, co leżało. Bo też chciałam spytać, gdzie jest moda w Twoim życiu? Gdzie ona jest?
Jest po drodze, myślę, co znaczy i to, że po prostu bywa właśnie tym, co leżało po drodze, jeśli trzeba z domu wyjść szybko, ale jest mi też z modą po drodze. Lubię w modzie spotkanie różnych światów i wymiarów, bo w modzie spotyka się świat sztuki, tworzenia, ze światem rzemiosła i bardzo konkretnych umiejętności, ze światem komfortu, codziennej użyteczności, a równocześnie też jakiejś ekspresji osobistej, a równocześnie towarzyszy modzie no takie poczucie, że jednak nie jesteśmy tacy strasznie serio, więc zawsze można tak lekko przymrużyć oko i powiedzieć, no ciuszki. A zarazem jak o tym pomyślimy, to tymi ciuszkami strasznie dużo możemy powiedzieć o sobie, o świecie, naszym stosunku do niego i tak dalej.
Tak jak mówisz ciuszki, to mi się przypomina też dosyć mocniejsze określenie na modę i ubrania, bo dosyć często w ostatnich latach słyszę szmaty, co jest dosyć takie charakterystyczne i też dosyć mocno już po raz kolejny ustawiające modę jako jednak coś gorszego, coś mniej potrzebnego i coś, co nie jest takim elementem pierwszej potrzeby, co moim zdaniem jest bardzo mocno dla niej krzywdzące, dlatego że ja właściwie cały czas mówię, jak mnie ktoś pyta, gdzie jest to ubranie, na jakim miejscu, to mówię, że ubranie to jest coś, co nas przedstawia, nawet jeśli bardzo nie chcemy, to jednak bardzo często zanim powiemy pierwsze słowo, to już nas widać. Więc mówienie, że jakieś tam szmaty to jest, czy właśnie, czy ciuszki, to jest dosyć mocne tej modzie umniejszanie. No i w ogóle cała dziedzina, mam wrażenie, że mimo, że właśnie tu mówisz, że bardzo mocno zahacza o sztukę, ja w ogóle uważam, że nie ma czegoś takiego jak moda oderwana od życia, od rzeczywistości, od wszystkiego, co ją otacza, to jednak cały czas mam wrażenie, się zmagamy z tym, że i nie wiem, i magazyny o modzie to są takie właśnie niepoważne, i jakieś, nie wiem, książki o modzie, filmy o modzie, to wszystko jest takie.
Rozmowa
właśnie
o modzie, zauważ je, i to jest w ogóle, myślę, poważniejszy temat, bo wchodzimy w obszar no właśnie płciowej dominacji i dominującej narracji przez lata. Wypada prowadzić small talk w biurze na temat wyników rozgrywek ostatnich, nie wiem, czy piłkarskich, czy bejsbolowych, w zależności od kręgu kulturowego, a już jak będziemy rozmawiać o przecenach w Zarze, no to skazujemy się na takie lekceważące spojrzenia kolegów, i to jest bardzo objaw pewnego poważnego problemu, czyli de facto równouprawnienia. Oczywiście nie popadajmy w te klisze, że ubrania to jest domena kobiet.
Chociaż jak koledzy by chcieli porozmawiać o wyprzedażach w Zarze, bo dlaczego nie, no to też pewnie by się mogli spotkać z reakcją, że to jest niepoważne. Ogólnie tak, ogólnie.
Po pierwsze szufladkujemy się, że moda to jest coś kobiecego, po drugie to jest coś mało istotnego, i nie o to chodzi, czy to jest fundamentalne i czy w świecie priorytetów i podstawowych wartości rzeczywiście to jest ważne, co mamy na sobie, bo to jest szalenie indywidualna kwestia i bardzo osobna. Natomiast fakt, że w ogóle operujemy takim stereotypem, że to jest nieważne, to jest kobiece, to są jakieś bzdury, plotki i ciuszki, a tu jest istota, czyli męskość. No to już jest jakiś obraz na szczęście świata, od którego trochę odchodzimy. Broń Boże, nie uważam, żeby sport był nieistotny, wręcz przeciwnie. Uwielbiam rozmawiać o samochodach.
I o tenisie, to na przykład.
Tak, ale nie przyklejajmy takich wartościujących łatek tym smoltokowym tematem.
Ja myślę, że od łatek w ogóle odchodzimy na szczęście bardzo powoli, ale jednak.
W kwestii łatek jesteśmy za łatką.
Oprócz jednej łatki. Od łatki nie odchodzimy, aczkolwiek dzisiaj jej tu z nami nie ma, więc też jest cisza pod stołem. Ale to ja znowu, to zahaczę o próg znowu, bo właśnie mówisz o rzeczach męskich, kobiecych, o pewnych stereotypach, których nie lubimy, ale które nas otaczają. Zahaczając o próg, twój projekt, który właściwie od początku nie zakłada w sobie żadnego podziału, prawda?
Nie, ani na płcie, ani na rozmiary.
Ani na wiek też.
Ani na wiek, absolutnie.
Patrzę na jakieś pierwsze zdjęcia zajawiające, zresztą tu się muszę pochwalić, bo też miałam przyjemność wystąpić w sesji jako po prostu bardzo wcześnie wtajemniczona osoba, co mnie bardzo ucieszyło.
Mnie bardziej.
I teraz tak, teraz sobie będziemy tak.
You must be Don Francisco sister.
Natomiast rzeczywiście, co mnie bardzo ujęło już w momencie, kiedy brałam udział w tej sesji, to jak już na tym etapie ten twój projekt, a zaraz cię poproszę, żebyś opowiedziała, co to jest, bo tutaj tak tajemniczo brzmię, że właściwie na każdym wyglądał zupełnie inaczej, ale na każdym wyglądał dobrze. Natomiast dobrze w zupełnie inny sposób. Więc tu natychmiast zrozumiałam, jaki był przekaz autorki, ale no może teraz właśnie, niech teraz będzie ten moment, kiedy opowiesz, o czym my tak właściwie od początku mówimy.
To jest początek mojej drogi, tak jak powiedziałaś, i postanowiłam zacząć od jednej rzeczy, od jednej formy. Nie wiem, czy to będzie rzeczywiście filozofia tej marki, ostrożnie używam tego słowa, tego projektu, tej przygody, bo w ogóle nie stawiam sobie takich tam i granic. Nie zakładam, że będę tylko operowała jedną formą, że będę, nie wiem, tylko sprzedawała w internecie, że będę tylko coś robiła. Będę robiła to, co w danym momencie uznam za, nie wiem, szczere, chyba to jest dobre słowo. Więc teraz zaczęłam od jednej formy, to jest forma inspirowana japońskim kimono. To nie jest 1:1 tradycyjne japońskie kimono, ale bardzo mocno nawiązuje do tego tradycyjnego stroju. I teraz właśnie jedną rzecz chciałam powiedzieć, być może to wiesz. Etymologia słowa kimono to jest kirumono, to jest rzecz do zakładania, rzecz do noszenia.
Najprostsze na świecie.
I dlatego, choć boję się trochę skojarzeń z jakimś kolonializmem kulturowym, zapożyczeniem nieuprawnionym, ale bardzo myślę o tych moich rzeczach jako przede wszystkim o rzeczach do noszenia. Ale pewnie o tym za chwilę jeszcze będziemy gadać. Więc jedna forma, gdzie różniąca się tylko czasem, długością, bo są krótsze kurtki, są średnie takie... średnie kurtki i dłuższe płaszcze oraz różniące się materiałami. Zaczynają się od zwiewnych, jedwabnych narzutek, które można związać i są sukienką, a mogą być letnim płaszczykiem, przez na przykład cienko wełniane marynarki, aż po grube, ocieplane płaszcze, i to mam na myśli bardzo grube, bardzo ciepłe, z bardzo poważną techniczną warstwą ocieplającą. Dlatego, że też zależy mi na tym, żeby to nie były ekstrawaganckie, artystowskie narzutki, tylko oczywiście praktyczne, funkcjonalne, dające bardzo duży komfort ubrania.
I one wszystkie mają dokładnie tę samą formę. Sukienka, płaszcz,
tak, marynarka. Różnią się mikroskopijnie na przykład wykończeniem rękawa. Sukienki mają taki bardziej w starym stylu kimonowy rękaw, mniej więcej do łokcia, tuż za łokieć, no, w zależności od noszącego. Płaszcze, marynarki, kurtki mają długie rękawy, a długość tego rękawa jest jeszcze dodatkowo regulowana takim mankietem, który można dosyć długim, można go odwinąć, zawinąć, więc jak sama widziałaś, osoby o bardzo różnych sylwetkach i długościach
tak,
kończyn odnajdują swój rozmiar w tym jednym rozmiarze.
Tak, widziałam ją na dwumetrowym mężczyźnie też na przykład.
I działało, prawda?
Marynarka.
To kimono.
Bo on się cieszył. Ono.
No widzisz, ono. Już jesteśmy w sferze problematycznych. Tak.
Dokładnie. Dokładnie tak. Ono widziałam na mężczyźnie dwumetrowym, który był zachwycony, że w końcu mu mankiety nie sięgają za łokieć, tylko do końca nadgarstków, właściwie do dłoni. Natomiast ja tę samą marynarkę wkładając, podwijając o połowę mankiety, miałam właściwie taki dłuższy żakiet i to też miało sens. Wzory, kolory.
Jestem dosyć ortodoksyjna w swoich wyborach garderobianych i bardzo lubię kolory, jeśli są czarne. Miewam od tego sezonowe wyjątki, ale nie związane z jakimś kolorem sezonu, tylko po prostu chwilowo, czasem jakiś akurat z jakimś mi jest bardziej po drodze. Więc zdecydowanie przede wszystkim czernie, powiedzmy, wpadające w szarości niekiedy, ale zdarzają się też szaleństwa. I powiem Państwu, że Harel kiwa głową, bo mierzyła wczoraj na przykład odlotowo srebrny kosmiczny płaszcz, więc to też jest moja przestrzeń wolności. Chodzę po sklepach z materiałami, po hurtowniach, co robiłam zawsze, ale zawsze z ogromnym poczuciem winy, bo nie wiedziałam, po co mam kupować te materiały, a teraz może przede wszystkim po to wymyśliłam ten projekt, żeby mieć uzasadnienie dla tego cudownego zajęcia, jakim jest oglądanie, dotykanie materiałów. Więc jeśli jakiś materiał mnie uwiedzie, to po prostu biorę. I biorę na 2, 3, 4 sztuki, nie więcej. Więc też tak na razie ta skala przedsięwzięcia wygląda. To są dosyć unikatowe, pojedyncze egzemplarze. Czasem na przykład różniące się też między sobą kombinacją różnych podszewek, różnych detali, wykończeń, kołnierzy. Chyba nie wydaje mi się, żeby powstało więcej niż 2 identyczne płaszcze jak dotąd, czy w ogóle egzemplarze tego, co robię.
To też jest ciekawa opozycja dla sieciówek, które jednak często się powtarza, że A bo jak kupię sobie jakąś sukienkę w sieciówce, to pójdę gdzieś na jakieś tam, nie wiem, zazwyczaj jest to wesele, chociaż ja wesel nie znoszę, ale zazwyczaj jest to taki argument, pójdę na wesele i będą cztery takie same dziewczyny w tym samym. Ale jeszcze bym chciała wrócić do tego srebrnego koloru, ponieważ tak się złożyło, że absolutnie nie mogłaś widzieć okładki płyty Beyoncé najnowszej, a sięgnęłaś po taki srebrzysty kolor.
Nie, zobaczyłam ją rzeczywiście parę dni temu, a ten materiał mam już od jakiegoś czasu w szafie.
I właśnie tu chciałam cię troszkę zaczepić o trendy. Czy w ogóle śledzisz trendy? Czy obserwujesz je?
Nie śmiem postawić takiej w ogóle podejrzewać, że mogę być poza nimi w tym sensie, że wydaje mi się, że jesteśmy całkowicie podświadomie nimi nasączani, więc nie posądzam się o żadną niezależność w tej sprawie, ale też żadną miarą o znawstwo. Nie umiałabym być ekspertem od trendów. Także gdzieś jakoś zachowując środek, myślę, że oczywiście działają na mnie, ale staram się tak myśleć, że wybieram z tego, co jest oferowane, to, co jest po drodze, z czym jest mi po drodze.
Bo ja też tak nawet patrząc dzisiaj na to, co masz na sobie i fajnie, że masz polską markę, dodatkowo masz markę, która też tu w podcaście jakiś czas temu wystąpiła.
Kochamy Nago
bardzo, że jednak to, jakich wyborów dokonujesz, nie wiem, czy to też jest na poziomie właśnie świadomym, czy nie, to często, mam wrażenie, że jednak trzymasz się takich ponadczasowych rzeczy, które jednak nie przeminą nagle, bo to już nie będzie kolor roku, albo to już nie będzie fason wakacji. Oczywiście tu się trochę podśmiewuję, bo niech sobie każdy nosi, co chce. Ale też widzę, że to przenosisz właśnie na swój projekt, bo nie są to rzeczy, które przeminą.
To bardzo mi jest miło, że tak mówisz. Jeżeli ty tak mówisz, to ja w to wierzę.
Spróbowałaby przeminąć, bo też jestem testerką.
Słuchaj, dobre parę lat już na świecie kimono funkcjonuje.
No tak, tak. Trochę tam. Nawet chyba tysiącleci. Tak.
Więc kto wie, mam wrażenie, że rzeczywiście kimona są teraz, jak obserwuję, chociażby nieszczęsne sieciówki, skoro się już tu pojawiają, to weszły w taki mainstream, nie schlebiając sobie, zresztą o czym wiesz, ten koncept miałam już od dosyć dawna. Trochę żałuję, że nie zrobiłam go od razu, ale to już są inne okoliczności.
No to też tak jak mówiłaś, w dzisiejszych czasach mieć plany to... Tak, szybko się zweryfikują różnymi zewnętrznymi sytuacjami.
Nie należy się do nich za bardzo przywiązywać. Niemniej, może to też po prostu jest kwestia odpowiedniego czasu dla odpowiednich rzeczy i pewnie dojrzałam do tego i jestem tu teraz i bardzo jest to miłe.
Myślę też, że kimono od wieków było bardzo przychylne i sylwetkom najróżniejszym, i najróżniejszym wzrostom. I tak naprawdę nawet, no bo oczywiście tu byśmy musiały wejść w rozróżnienie, co jest yukatą, co jest haori, co jest rzeczywiście faktycznym kimonem, ale teraz nie wiem, czy nie popełnię błędu, ale mam wrażenie, że właśnie yukata jest tym długim, ale to jeśli się mylę, to proszę na mnie nie krzyczeć, proszę wszystkich japonistów, żeby na mnie nie krzyczeli teraz, bo najwyżej się z tego wycofam. Jest na tyle długie to coś, że długość regulujesz w ogóle takim pasem obi, robiąc tam taki właśnie śmieszną zakładkę i w ogóle rzeźbiąc.
No to w ogóle jest sztuka wiązania obi i to zdaje się może być wiązane na różne sposoby, co
są różne znaczenia.
Jakimś znaczeniem, tak jak ilość kawałków sushi na talerzyku też może być bardzo niepokojącą wiadomością, jak się umie ją odczytać.
Aczkolwiek ja lubię jak najwięcej mieć kawałków sushi na talerzyku.
Właśnie mnie niepokoi, jak jest mało.
I właśnie to jest najlepsza wiadomość. Ale wracając do tego nawet sposobu, czy wiązania kimona, czy układania, czy odpowiedniej też kolorystyki, jak bardzo jednak pewien symbolizm był istotny i jak dosyć tak trochę szkoda, że ta moda jednak tak bardzo, tak, tej modzie jest tak odbierane takie znaczenie, ale mam nadzieję, że jednak...
Wiesz co, ale odbierając znaczenie zyskujemy jednak swobodę, bo jeśli mielibyśmy się trzymać stricte reguł, jak nie wiem, savoir vivre'u,
to nic by nie było.
Ubioru, to trochę byśmy sobie zawężali pole
to
działania.
Też, to prawda. No, ale
coś za coś, ale wracając do rozmiaru kimona i jego elastyczności, to kimono też było na przykład elementem posagu i to przekazywanym przez pokolenia. Nie 2-3, a bywało, że na przykład 20. I bardzo często w kimonach zostawiało się takie pole manewru, takie specjalne zaszewki, które pozwalały dostosować i długość rękawa, i szerokość, i długość ubioru do kolejnej młodej damy, która miała korzystać z tego dobrodziejstwa rodzinnego inwentarza. Nawet właśnie moja córeczka dostała kiedyś takie dziecięce kimono, które rośnie chyba przez dobre 5 lat. Ma taki zapas zaszewek, które można kolejno rozpruwać i wtedy ono nadąża za dzieckiem. To, drodzy rodzice, jest szalenie pożyteczne.
Inwestycja w przyszłość.
Inwestycja.
No, ja sobie teraz wspominam moją sukienkę ślubną, która miała kimonowe zapięcie i moja bardzo złośliwa babcia, już nie żyjąca.
To jest moja złośliwa babcia.
To jest moja, może to zostawimy po prostu tak. Odezwały się, nie wiem, czy Państwo słyszą, ale były syreny jakieś tutaj. Powiedziała tak, świetna sukienka, bo to jak będziesz tyła, to ona będzie razem z tobą się powiększać. I oczywiście można to zinterpretować na różne sposoby, że rzeczywiście po prostu bez emocji tak będę tyła i będzie się powiększać i faktycznie, a można po prostu odebrać to jako potworną złośliwość. Tak, ale rzeczywiście tutaj przyznaję, ja tyłam, a sukienka się ze mną powiększała, potem schudła mi się, sukienka ze mną pomniejszyła, więc kimonowe zapięcie przede wszystkim jest bardzo tutaj tak lubiane i pożądane i uniwersalne.
Na pewno jesteśmy daleko od fast fashion w tym projekcie i w ogóle myślimy o...
No właśnie, jak skonsumować takie, że powiem, jak to teraz się modnie mówi, że się modę konsumuje, no to jak się konsumuje twój projekt?
Nie, musisz mi to przetłumaczyć na polski, przepraszam.
To znaczy, jak będzie można go dostać?
A.
Gdzie kupić? Kogo o niego pytać? Gdzie się zgłosić?
Słuchaj, na razie zapraszam na stronę antoninakondrat.pl. Tam można się zapisać do newslettera, ale to nie jest newsletter, który bombarduje co tydzień jakimiś promocjami, tylko po prostu chciałabym móc zainteresowanych Państwa poinformować, kiedy uruchomi się sklep internetowy, a także kiedy być może jeszcze to będzie wcześniej, pojawią się jakieś takie błyskawiczne pop-upy albo wydarzenia, którym towarzyszyć będzie taka właśnie szybka, chwilowa sprzedaż, nie szybka, chwilowa sprzedaż, ale też zapraszam do kontaktu, bo też przyjemy na zamówienia i indywidualne potrzeby. Możemy się umówić i jakoś zaprezentować to, co dotąd powstało. Być może złożyć zamówienie na coś konkretnego. Oczywiście
w ramach
pewnej gamy, którą oferuję, ale tak. Więc moja skala jest... zgodna zupełnie też z moim założeniem i wyobrażeniem o tym przedsięwzięciu, determinuje bardzo, nie znajduję lepszego słowa, choć tego nie lubię, ale bardzo butikową sprzedaż i butikową dystrybucję, bo rzeczywiście te kimona są robione ręcznie tu w Krakowie, bez wsparcia wielkich przedsiębiorstw, które by były w stanie otrzyć, nie wiem, 100 dziennie. Także też do tego dostosowana, do tych realiów, trochę z potrzeby serca, a trochę z konieczności, dystrybucja jest taka szalenie...
Very slow fashion.
Tak, jak ona jest? Lepsze słowo dla butikowe, znasz lepsze słowo?
Lepsze słowo dla butikowe. Nie, no ja bardzo w ogóle lubię to słowo powolność w modzie i taka kameralna.
Kameralna.
Muzyczne słowo, proszę bardzo.
Tak, to jest bardzo kameralna dystrybucja.
To jednak tak,
to nie jest dobry biznesplan.
Bardzo ładna współpraca słownikowa. A to muszę zapytać, jak to zawsze, muszę zapytać o taką rzecz. Bo jednak teraz się takie burze w szklance wody co jakiś czas przez te media społecznościowe, ja dlatego mówię w szklance wody, bo to nie są żadne burze, tylko to są jakieś takie mikro skandale i mikro awantury, pojawiają na temat tego, że nie potrzebujemy już więcej marek, że po co tworzyć nowe marki, kiedy już jest wystarczająco i tak dalej, i tak dalej. I mam do Ciebie pytanie, jak Ty się do tego odnosisz?
Całkowicie się z tym zgadzam. Uważam, że jest zdecydowanie za dużo ubrań na świecie. Podobnie jak jest na przykład za dużo książek na świecie. I tak dalej. A mówiąc serio, nie myślę o tym, co robię, jako o marce. Wiesz, to nie jest pomysł na to, że ja teraz będę ubierała rzeszę Polek i Polaków. Tak się teraz modnie mówi. Nie. To jest moja bardzo osobista opowieść. Tak bym to skwitowała. To nie jest marka w sensie ścisłym. To nie mam asortymentu już od majtek po kurtki puchowe.
Biżuterię
i buty. Nie. To jest jedna forma, którą właśnie chcę opowiedzieć o tym, że podoba mi się taki świat, w którym nie dzielimy ludzi. I w którym się ubieramy, ale nie przebieramy, w którym jest nam wygodnie.
Ciepło,
albo wręcz przeciwnie, przewiewnie, w zależności od potrzeby. W którym nie zmokniemy. Więc bardzo to jest moja indywidualna opowieść, a nie jakaś sensu stricto poważna marka modowa.
I ja myślę, że to jest taki ładny akcent na koniec, ale chciałabym powiedzieć na koniec pierwszej rozmowy, bo ja chętnie już, jak ten próg przekroczysz, to chętnie też po raz kolejny Cię zaproszę, czy raczej się wproszę, bo dzisiaj nagrywamy w Krakowie, bo jest to tak podcast podróżniczy wręcz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za zdradzenie różnych kimonowych, antoninowych historii. I do usłyszenia.
To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, ale też za wsparcie i inspirację. I bardzo mam nadzieję, że do zobaczenia.
Przyjemność. Postscriptum jeszcze, bo to kimono naprawdę jest bardzo ciepłe zimą. Aczkolwiek pewnie jak będziecie Państwo słuchać tego latem, to nie będziecie chcieli sobie wyobrażać, że coś jest ciepłe, ale tak, potwierdzam, testuję i bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. Ale to takie jeszcze tak wsparcie Harel na koniec. Dziękuję bardzo.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Oczywiście, nieustająco.